studiu wicestarosta słupski Marcin Kowalczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Marek Biernacki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, tak najkrócej powiedzmy. Dzień Rafał dobry. Teterka, wójt gminy Główczyca. Dzień dobry.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
PSL chce znieść dwukadencyjność w samorządach. Chodzi o wybory wójtów, burmistrzów i samorządu, prezydentów miast. Projekt ustawy, zmiany ustawy w tej sprawie już wpłynął do Sejmu. Chodzi o to, żeby, jak tutaj cytat, żeby nie karać dobrych samorządowców tylko dwiema kadencjami. Marcin Kowalczyk jako pierwszy, to jest dobry pomysł, czy niedobry, bo to miało być rozbijanie lokalnych układów pod tym hasłem. Uchwalano te zmiany przepisów, żeby po dwóch kadencjach samorządowcy zmieniali pracę, a teraz jest powrót do tego, co miałoby być, czyli bez żadnego limitu kadencje mogą być dostępne, ale nie wiadomo, czy to wejdzie w życie.
Panie redaktorze, szanowni państwo, jak najbardziej trafiony tutaj pomysł powrotu do tego, żeby być i wrócić do tego, co było wcześniej, czyli braku dwukadencyjności, ponieważ no, nie możemy zabierać obywatelom no, wyboru, tak? No, jeżeli samorządowiec, wójt jest skuteczny i dobry w działaniu, tak? To czemu nie ma rządzić 20 czy tam dłużej lat, tak? Uważam to moje zdanie, jako członka też PSL-u oczywiście, no uważam, że jak najbardziej trafione, że tylko czemu tak późno, ponieważ no wiemy i mamy przykład tych wyborów, co ostatnio były samorządowe, że to jednak wyborcy decydują. 40% w Polsce zmieniło się, tak? Włodarzy w poszczególnych samorządach, dlatego to po ich stronie jak najbardziej powinna być decyzja. Czy dany wójt nadaje się i dalej ma być tym wójtem, to oni powinni decydować, czy on zapracował przez swoją kadencję aktualną, aby rządzić dalej, czy nie. I tutaj bez wątpienia i cienia wątpliwości jak najbardziej słuszna decyzja PSL-u.
Marek Biernacki, pan był i wiceburmistrzem Ustki, i wiceprezydentem Słupska, także jeżeli chodzi o burmistrzowanie, prezydentowanie czy wójtowanie, ma pan kompletnie otwartą kartę. Może pan zaczynać od zera. Dwie kadencje to 10 lat, to można startować. To potrzebne to ograniczenie, czy też nie?
W pewnym sensie no, pewne racje były słuszne jak najbardziej, bo przecież przy tym ruchu wprowadzenia dwukadencyjności wzięto pod uwagę, aby nie zbyt krótkie były to kadencje, żeby można było coś dokonać, zaplanować, przygotować do realizacji i potem zrealizować w drugiej kadencji, bo często ta jedna kadencja to jest absolutnie za mało. Jeśli ktoś chce być włodarzem, który ma wyobraźnię i z perspektywą pewną planuje i realizuje swoje wizje dla tej lokalnej społeczności, to musi mieć czas na przygotowanie rzetelne. Procedury, wiadomo, to często jest staranie się o środki unijne, tworzenie planów i tak dalej. To wszystko trwa. Jeśli chce się zrobić porządnie i z wizją, tak jak w przypadku Ustki było niedawno, pan o to pytał, że ta rewitalizacja trwa 20 lat, więc te procesy są często wieloletnie i żeby one były trwałe i konsekwentne, to trzeba czasu.
Ale stąd w Ustce zmieniali się burmistrzowie ze 3 razy i tak, mimo tego udało się skończyć tę rewitalizację.
Panie rektorze, ja reagowałem wtedy na ten wywiad, bo byłem na początku tego procesu rewitalizacji.
Wiem, pamiętam.
Więc jeśli przygotowaliśmy to w sposób sensowny i konsekwentny, rozpoczęliśmy i było to obwarowane też środkami unijnymi, które nie pozwalają zejść z pewnej drogi wyznaczonej, no to dzisiaj mamy konsekwencje, choć były zakusy, że następca już próbował ulegać pewnym wpływom i sprzedawać te domy, które by nie tej rewitalizacji nie podlegały. Ale wrócę do kwestii tej podstawowej. No więc, żeby coś skutecznie zrealizować i żeby za to odpowiadać, to potrzeba rzeczywiście minimum 2 kadencji. One zostały z 4 lat, przypomnę, wydłużone do 5 lat, aby ten okres właśnie taki efektywnego działania był 10-letni. Ale jednocześnie pojawiły się pewne problemy, ponieważ częstokroć to są zazwyczaj te osoby, które zostają wójtami, to są osoby 40-paroletnie. Nie? I gdy kończą swoją kadencję, teraz gdyby kończyły, no to były w wieku takim troszeczkę już 50+, co powoduje, że jeśli kończy mi się ta misja i nie ma możliwości startu w danym samorządzie, jakąś furtką jest start w innym samorządzie, ewentualnie to zostaje często może bez pracy, zostaje bez perspektywy odnalezienia się w jakiejś karierze zawodowej. Tak? To jest jednak trudna kwestia. Często, żeby rzetelnie pewne rzeczy realizować, to często jest się asertywnym, można komuś na odcisk nadepnąć, że tak powiem, realizując pewne, konsekwentnie pewne wizje, i powrót na rynek pracy rzeczywiście może być trudny, więc tutaj nie zabezpieczono jakiejś formuły takiego płynnego, miękkiego odejścia z tej misji, no, w przypadku chociażby europosłów, tam jest półroczna taka odprawa, że tak powiem, czas na
odnalezienie się. Jeżeli dobrze kojarzę, po dwóch kadencjach jest emerytura.
Emerytura, to już do tego chciałem dojść też. Tam jest około 2000 euro za każde chyba 4 lata, więc to są takie...
Straszliwa krzywda, powiem więc, szczerze. Nie wiem, jak z tego żyć.
Jeśli chodzi o samorządowców, to może takie jest poczucie niesprawiedliwości, że dlaczego tylko my, dlaczego posłów to nie dotknęło. Posłowie,
no to jest jeden z argumentów, że posłowie, senatorowie bez limitu, a samorządowców dwa kadencje,
tak? Czasową dla samorządowców, a sobie tego że tak powiem, nie przywileju w cudzysłowie, nie zabezpieczy. Czyli więc dlaczego tylko my, a dlaczego nie posłowie? I dochodzi teraz, zbliżamy się do kolejnej, już drugiej kadencji tych samorządowców, i oni podnoszą już takie hasło, trochę prowokacyjne wobec europosłów, no my teraz wam pokażemy, bo jeśli my mamy odejść ze stanowisk wójtów, burmistrzów i tak dalej, to my teraz musimy się odnaleźć, to my wystartujemy jako osoby rozpoznawalne, stworzymy swoje komitety, swoje ugrupowania i staniemy się dla was konkurencją w najbliższych wyborach parlamentarnych. Ja myślę, że...
A może to jest rzeczywiście takie wyjście, żeby ludzie z doświadczeniem dwu-trzykadencyjnym szli do Sejmu?
Tak, bo często tak dzisiaj Sejm...
No przyznajmy sobie, że
składa się z różnych osób, które...
Część osób, które wystartowały do Sejmu i się dostały, a są osobami, że tak powiem, debiutującymi, no często zalicza różnego rodzaju wpadki, które by się doświadczone samorządowo nie przydarzyły.
Była taka fala politologów różnego rodzaju, różnej maści, którzy nosili teczki za posłami i dzięki temu dosyć szybko awansowali na listy wyborcze. No i to powoduje, że ten Sejm się trochę, ten parlament się betonuje, i mówiąc tym samym, tą samą nomenklaturą, no pewnie się dzisiaj parlamentarzyści mogą obawiać wykarczowania ich z tych...
I tu kropeczka i Rafał Teterka, który był zastępcą wójta. I teraz jest pierwszą kadencję wójtem gminy Głuczyce.
Tak, jestem pierwszą kadencję wójtem, więc nie wiem, czy moje zdanie będzie takie obiektywne, no ale wydaje mi się, że akurat jeżeli chodzi o wybory wójtów, burmistrzów, to są wybory bezpośrednie, ludzie decydują. Nie wiem, czy jest większy...
On miał czterech czy pięciu kont kandydatów, jeżeli dobrze pamiętam?
Nas było wszystkich pięciu, czterech kandydatów.
Czterech kont, tak?
Jeszcze,
i to była w pierwszej turze zwycięstwo?
W pierwszej turze,
dobrze pamiętam.
W pierwszej turze. Tak, więc myślę, że...
Ale uznawał pan, że ma pan handicap, bo był pan zastępcą wójta i w związku z tym było trochę łatwiej, bo trochę łatwiej o tą rozpoznawalność i ludzie trochę inaczej do tego podchodzili? Czy
moi konkurenci,
czy to nie miało znaczenia?
Nie byli osobami nieznanymi kompletnie. Byli to członkowie też między innymi Rady Gminy, która no, funkcjonowała przecież przez długi okres czasu, no bo ostatnia kadencja to tam dwójka kandydatów również była, zresztą do tej pory są też.
I długa kadencja, to była 5,5 roku.
Tak. Długa, bardzo długa, bo była wydłużona przecież.
No bo pojawia się taki argument, że ta bezlimitowa kadencyjność powoduje, że jest pewnego rodzaju zabetonowanie, powstają jakieś układy, zależności
ja
i tak dalej. A ta dwukadencyjność
przekonany.
Powoduje, że jest takie otwieranie okien i, prawda, zmieniamy.
Panie redaktorze, w dobie Facebooka, mediów społecznościowych, TikToków i innych historii działającej prokuratury, według mnie bardzo ciężko byłoby jakiemukolwiek samorządowcowi zbudować sobie swoje małe, własne, prywatne imperium i żeby go ludzie za to nie ocenili przy kolejnych wyborach. Jeżeli jest ktoś dobrym menadżerem, sprawdza się w tym i mieszkańcy decydują, to powinni mieszkańcy decydować. Tu nie ma klucza partyjnego, z którego wchodzi się do tego samorządu i zostaje się wójtem. Wybory są bezpośrednie. Kowalskiego lubię albo Kowalskiego nie lubię. Ufam mu albo nie ufam. Dobrze albo niedobrze go oceniam. Nie ma trzeciej ścieżki, nie ma trzeciego rozwiązania, tylko albo za, albo przeciw. Myślę, że powinni ludzie decydować.
Tu są jeszcze inne argumenty, jeżeli chodzi i postulaty, jeżeli chodzi o ten projekt. Po pierwsze to tak, ustalanie granic okręgu wyborczych przez Radę Gminy, Radę Powiatu lub Sejmiku Województwa, a nie przez komisarza wyborczego. Pomysłodawcy chcą, by okręgi wyborcze tworzyły się na podstawie lokalnych związków i zależności, a nie geografii i wskaźników demografii. Zwiększenie możliwej liczby kandydatów startujących w wyborach do rad gmin zamieszkiwanych przez ponad 20 tysięcy mieszkańców, rad powiatów, sejmików oraz zwiększenie liczby kandydatów wybieranych radnych, co najmniej troje. Bardzo duże ma być to zainteresowanie kandydowaniem w ostatnich wyborach i w związku z tym ludowcy chcą, żeby tych kandydatów mogło być więcej. Rozważanie wprowadzenia przepisów zezwalających pozwalających właścicielom nieruchomości na zdejmowanie materiałów wyborczych, które zostały umieszczone na ich terenach bez odpowiedniej zgody. Obecnie usunięcie tego baneru zawieszonego bez zgody na prywatnym ogrodzeniu jest traktowane przez prawo jako zniszczenie materiału wyborczego. De facto właściciel nieruchomości nie ma wpływu na to, jak ktoś mu powiesi baner, nawet kogoś, kogo lubi albo nie lubi, no to nie może go zdjąć. No i jeszcze jest jeden postulat, umożliwienie kandydatom na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jednoczesnego kandydowania do Rady Powiatu lub Sejmiku Województwa. Marcin Kowalczyk. No może o tym kandydowaniu jednoczesnym, to jest dobry pomysł, bo to jest taki, mam wrażenie, troszeczkę wytrych, że jak tu się nie uda, to może tam się uda i tak gdzieś tam się człowiek załapie, mówiąc kolokwialnie.
No ja bym tego tak nie postrzegał, bo myślę, no, że no jeżeli próbuje na wójta, tak, i to może oczywiście też do Rady Powiatu, no, być kandydatem i startować do Rady Powiatu, inny program przede wszystkim musi przedstawić do Rady Powiatu, a inny oczywiście do samorządu gminy, tak.
Tylko tu jako starosty nie ma, tylko jest wójt, burmistrz,
tak,
prezydent.
Tak, ponieważ no zarządu powiatu to nie obejmuje, ponieważ my nie jesteśmy wybierani w wyborach.
Bezpośrednich, tak.
Dokładnie, tutaj Rada wybiera starostę, zarząd powiatu, w związku z tym, no tutaj powiatu to nie obowiązuje, ale z punktu widzenia, no tutaj samorządu gminnemu, a czemu nie może startować do Rady Powiatu? No jeżeli ma program, tak, może być w danym komitecie, w związku z tym, no jeżeli ma na tyle czasu, żeby poprowadzić kampanię zarówno do samorządu powiatowego, jak i do gminy, no to jak najbardziej wyborcy powinni zdecydować, czy on się nadaje do Rady Powiatu, czy właśnie na wójta, tak? Ale najczęściej no, wykorzystuje się z drugiej strony jednak swoją rozpoznawalność jako wójta do Rady Powiatu, tak? Czyli poprzez to, że robi kampanię, gdzieś tam z tyłu głowy pamiętam to, że to było 2014, było ostatnia możliwość startu w wyborach do powiatu i na wójta i tam były osoby z naszego powiatu, które tak kandydowały i też pamiętam, że chyba, jak dobrze pamiętam, wójt gminy potęgowo został też wybrany na wójta i do Rady Powiatu, tak? Także no.
Były bardzo dobre wybory dla PSL-u, pamiętam. Była tak się słynna książeczka i tam z 15% była dla PSL-u.
Ja wtedy pierwszy raz startowałem i było bardzo dużo no, błędnych, tak? Tam było 30 czy 40%.
Zbyt skomplikowane były te wybory.
Ponieważ na każdej stronie po prostu wyborcy kreślili X, a to było uważane jako nieważny głos. No w związku właśnie z tym, no.
Czyli tak. jeżeli chodzi o zdejmowanie tych materiałów wyborczych, które ktoś powiesi bez zgody właściciela posesji?
No nie ma zgody, nie powinno być materiału, no prosty temat.
Teraz
no,
jest to trudne no, do wyegzekwowania.
Dokładnie, dlatego no jak najbardziej, no tutaj ten wyborca no powinien być no uszanowany, w związku z tym powinniśmy się zapytać, zanim powiesimy ten, no z naszego tutaj punktu widzenia, jak najbardziej, no powinniśmy się zapytać i mieć taką zgodę, żeby ten materiał wisiał, no i tyle.
Marek Biernacki.
No podam przykład, na ulicy Partyzantów do dzisiaj wisi baner jednego z kandydatów na prezydenta, no tutaj to pytanie do służb miasta, czy w ogóle, no nie ma, nawet formalnie, jeśli trzeba czasu, to czy w ogóle coś się w tym zakresie zadziało, bo to już chyba ponad...
Może to już na kolejną kadencję.
Na kolejne wybory to może, trochę no. jest, ja rozumiem kogoś, kto bardzo popiera tego kandydata, ale bez przesady, bo to jest jeszcze kwestia uchwały reklamowej, która też do pewnych rzeczy tutaj zobowiązuje. Jeśli chodzi o to kandydowanie, ja przyznam, że też miałem okazję startować kiedyś na burmistrza Ustki, jednocześnie do sejmiku. Zostałem wtedy po raz kolejny radnym sejmiku województwa pomorskiego. I oczywiście miejsca, do których się szczeble, no powinny ze sobą jakoś korespondować. Rzeczywiście to nie może być tak, że w sąsiednim powiecie, czy w sąsiednim województwie, tylko w jednym, w danym gminie i w danym powiecie i województwie to się powinno jakby zamykać, bo tematy...
Czyli jeżeli na prezydenta, to w jednym powiecie i w tym samym powiecie do rady albo do rady powiatu, tak? A jeżeli chodzi o...
To zmieniono, natomiast wyborcy nie mogą być skołowani tak naprawdę, na kogo głosują, wiedzą, że będą w jakimś stopniu.
A to nie będzie trochę taki argument, że wyborcy powiedzą, no to niech się pani zdecyduje, no albo tu.
Ja nie zostałem burmistrzem, to znaczy, że zdecydowali.
Zdecydowali za pan.
dobrze. Natomiast należałoby w ogóle wrócić po 30 latach od wprowadzenia wszystkich reform, w których reforma samorządowa była, okazała się najlepsza, najbardziej skuteczna, tak? Bo to samorządowcy tak naprawdę, gdyby nie było tych szczebli samorządowych, to te pieniądze unijne nie byłyby tak skutecznie wydawane i nie było takiej nawet presji, że trzeba się czymś wykazać, no to wszyscy jednak te wnioski składają. Wszyscy starają się pieniądze i to jest jeden z elementów rozliczenia efektywności danego wójta czy burmistrza, pozyskiwania tych środków zewnętrznych. No, ścigamy się, konkurujemy między innymi o to, bo to jest największy taki wskaźnik tego, czy wójt wykonał swoje zadanie dobrze, do którego się zobowiązywał, czy nie. Ale zapewne wymagałoby to dzisiaj, bo i dyskusje są o granicach województw i kwestie teraz szarpania się o granice gmin.
O województw to nie słyszałem nic dosłownie.
Nie, jest bardzo dużo, to znaczy między województwa, między sobą tej gry nie toczą, natomiast gdzieś na szczeblach centralnych różnego rodzaju mapki krążą od 2-3 lat, które pokazują, nie wiem, to jest tak może próba wrzucenia...
Rzeczywiście, widziałem taką mapkę słup z jednym województwie, chyba z Gorzowem.
Z Gorzowem, to tak jest absurdalne czasami. Tutaj nikt tego już nie potrzebuje. Było, wiadomo, hasło województwa, powrotu do województwa środkowo-pomorskiego. Dzisiaj wiemy, że to dzisiaj bardziej Koszalin chciał niż my. My uważamy, że dużo dobrego się stało, pewnie można by jeszcze więcej, ale tu takich tendencji chociażby w całym Słupsku nie ma. Natomiast są kwestie, czy powiaty takie, czy powiaty mniejsze, z jakimi kompetencjami, bo dzisiaj narzekają powiaty, że nie mają kompetencji, a może powinno to iść w kierunku miejskich obszarów funkcjonalnych i lepszej współpracy między samorządami.
Ale uciekamy od głównego.
Szereg rzeczy, które są też powiązane też z tym kandydowaniem.
Do tego podziału pewnie jeszcze wrócimy. Rafał Teterka, to znaczy kandydowanie do różnych szczebli samorządu tutaj i te banery wyborcze.
Zgadzam się z przedmówcami. Musiałaby być korelacja pomiędzy gminą, powiatem a sejmikiem, tak żeby to wyglądało spójnie. Poza tym znam kilku samorządowców, którzy byli bardzo dobrzy, są świetnymi menadżerami, świetnie prowadzili swoje gminy, ale trafił się konkurent. No i czasami na tej fali chęci zmiany ta osoba, która to doświadczenie posiada, nie jest możliwe, aby została zagospodarowana w innym obszarze. Uważam, że świetnie by reprezentował interesy danej gminy i powiatu w innych szczeblach, gdyby akurat okazało się, że no jednak ma tą konkurencję na poziomie gminy troszeczkę inną. I tak jak tutaj pan Marek wspomniał, jeżeli wyborcy zdecydowali, że nie na wójta, a jednak do rady powiatu czy do sejmiku, no to wyborcy zdecydowali. Tam widzą tę osobę, na którą zagłosowano i na tej karcie zaznaczają, co chcą widzieć. Natomiast jeżeli chodzi o te banery, ja sobie nie wyobrażam, żebym zawieszał swój baner na ogrodzeniu osoby, która się ze mną nie identyfikuje, do której ja nie byłem w stanie przemówić. Uważam, że należy to uszanować i powinno być oczywiste, że jeżeli jest prawo własności przestrzegane, to również w tym obszarze i żadnych wyłączeń w tym nie powinno być, również jeżeli chodzi to o kampanię wyborczą.
Ale nie wszyscy tak postępują, część ludzi po prostu wiesza i odjeżdża i nie przejmuje,
no tak,
nie przejmuje
się okazuje, tym. I potem się okazuje, że według mnie krzywdę sobie robią, bo na tym poziomie może wyższych szczebli, to jeszcze nie ma takiej dużej różnicy, ale jeżeli w gminie ktoś nie lubi danej osoby i jeszcze zmuszony jest do trzymania baneru na swoim własnym płocie tej osoby,
a potem jeszcze jest ukarany jak zdejmie,
tak,
no bo to jest niszczenie
mocy. To jest absurd kompletny, tak. I nie powinno tak być.
To jest podobny absurd, jak ja, że tak powiem, zakładając złą swoją wolę, wejdę...
Panie redaktorze, wystarczy znaleźć, nie wiem, swojego kontrkandydata i cały płot mu zawiesi swoimi banerami. Jak to wygląda? Konkurujemy z sobą, a jednocześnie na jego płocie zawieszam mnóstwo banerów.
No to powiedziałbym, że tak powiem,
ale to by było
szachowa zagrywka.
Razu. Myślę, że skrytykowane no, mamy teraz tutaj Facebook, czy Twitter, czy inne portale społecznościowe, także nagonka by była w drugą stronę, także każdy z kandydatów też ma świadomość, gdzie wiesza.
Tak, Dlatego to prawda, ale to trzeba unormować prawnie.
Bardziej tutaj patrzę z punktu widzenia, że nie wiemy, czyja to jest nieruchomość. I pośród wszystkich kandydatów, gdzie startujemy, do na przykład z mojego okręgu do Rady Powiatu startowało blisko 35 kandydatów. Każdy z nas ma banery, powieszenia tych miejsc naprawdę brakuje. W związku z tym gdzieś tam patrzymy, że są ogrodzenia, które nie są zamieszkałe, w związku z tym są wieszane, a z drugiej strony kandydaci nie mają świadomości, kogo to jest posesja po prostu. I tak dochodzi do właśnie tego naruszenia i ja nie mówię tutaj, tak jak no, tutaj pan Marek powiedział, o mieście, gdzie ten miasto jest zdecydowanie mniejsze do na przykład okręgu, gdzie się startuje do Rady Powiatu, a ja z okręgu numer jeden mam trzy gminy, tak? Gminę Dębnice, Damnice czy Potęgowo.
To dużo ja miałem okazję obserwować wybory kiedyś w Londynie, akurat bo przed wyborami i widziałem, jak te plakaty czy banery są. One mogą być tylko wewnątrz posesji umieszczone. Są wyznaczone tylko miejsca, na których można to wyłożyć czy wywiesić. Natomiast nie ma czegoś takiego jak u nas, tej plakatozy totalnej. Myślę, że powinniśmy troszeczkę wyrosnąć z tego okresu wczesnej demokracji i w inny sposób dzisiaj rzeczywiście social media czy inne formy też są i jest aż do przesady i na dziko się te banery wiesza, a prawo jest takie, że w zasadzie nic z tym zrobić nie można, więc hulaj dusza.
Ale zgadzam się, bo przecież ostatnie wybory pokazują, że nie wygrywa się koniecznie tymi banerami, a raczej tym, co się publikuje w tych social mediach i innych dostępnych.
Czyli jednak internet wygrywa dzisiaj wybory?
Wygrywa.
A nie plakaty?
Twarzy nie pokazują, tylko nazwisko, nie? Prawda?
Naprawdę? Nie słyszałem o takim przypadku, ale może gdzieś tam, gdzieś taki był. Jeszcze jest argument byłego posła Artura Dziambora, który mówi, w Gdyni byliśmy przyzwyczajeni, że Gdynia to Wojciech Szczurek, przestał być prezydentem po 25 latach, chociaż startował. Argument o zabetonowaniu sceny został empirycznie przeprowadzony negatywnie, mieszkańcy go ocenili, dwukadencyjność nie była tu potrzebna. Pamiętam, że gdy Prawo i Sprawiedliwość to prowadzało, to było to zagranie na nosie prezydentom największych miast. I rzeczywiście w Gdyni była ta zmiana, ale czy ona wszędzie jest w stanie nastąpić, czy to zależy od tego, jaka to jest społeczność lokalna i czy to ciążenie na zmianę jest rzeczywiście duże i odczuwalne, bo chyba w miastach jest to łatwiej jakoś wyegzekwować, w gminach chyba trudniej.
W każdej dużej społeczności samorządowiec będący wójtem, burmistrzem ma wiele narzędzi na co dzień, które pozwalają mu tę kampanię prowadzić z pewnym wyprzedzeniem. Mówiąc, że to nie kampania, ale generalnie często kumulują się różnego rodzaju eventy w kontekście, niestety trzeba przyznać, trochę nieuczciwej gry wyborczej i zawsze łatwiej być tym, który był już wójtem czy burmistrzem, tak samo jak i komisarz czasami jest naznaczony, który ma większe już perspektywy wygrania w sytuacji na przykład śmierci włodarza czy odwołania włodarza, no to zawsze ta osoba, która w jego imieniu pełni, staje się już bardziej rozpoznawalna i ma pewien handicap przy starcie do wyborów, ma po prostu łatwiej. Dlatego to przebijanie się nowych kandydatów jest na pewno trudne, jeśli tych ograniczeń kandydacyjnych nie ma.
Ale myślę, że tutaj zależy przede wszystkim od skuteczności samorządowca, tak? No bo jeżeli no, są jakieś działania...
Chyba, że ktoś debiutuje, wtedy trudno go ocenić.
No, dokładnie. Ale jeżeli jest tam no, wójt, włodarz, tam kilka kadencji, to w pewnym momencie też no, może go zgubić ta pewność siebie, czyli poprzez takie, mówię, brak tej skuteczności w jakimś działaniu, gdzie jest podgrzewane oddolnie przez jakieś komitety bądź działania. W związku z tym no, to powoduje wtedy, że jednak ta niechęć rośnie wśród mieszkańców danej społeczności, gdzie się dochodzi no, do porażki.
Główczyce, jeszcze ostatnie słowo o wyborach. Rafał Teterka, bo przepraszam, przerwałem pewnie coś ważnego.
Zgubiłem wątek w międzyczasie, ale jeżeli chodzi o wybory, no to jakby podtrzymuję stanowisko poprzedników. Najlepiej jak decydują mieszkańcy. Jeżeli chodzi o kwestię prowadzenia tej kampanii, no to bez zgody właścicieli nie powinno być tego plakatowania. Oczywiście też rozumiem te kwestie, że czasami jest problem z własnościami, no ale każda gmina ma prawo wyznaczyć i powinna wyznaczać takie miejsca, które do tego są predysponowane. A jeżeli na danej posesji nie ma sprzeciwu, no to może pójść w kierunku milczącej zgody.
To niech tak będzie. Inwestycje w samorządach. Pan Marek mówił, że duże inwestycje będzie Urząd Marszałkowski robił.
No bo jesteśmy w Radiu Gdańsk, ale w redakcji słupskiej to zapewne interesować będą przede wszystkim te zadania, które planujemy tutaj realizować na terenie szczególnie Słupska i powiatu słupskiego, no to są te, które są w kompetencji samorządu województwa pomorskiego, a tutaj mamy kulturę, tą wyższą, czyli dalsze inwestycje w Muzeum Pomorza Środkowego, a w szczególności w Swołowie, bo zostały zakupione kolejne dwie zagrody, zagroda numer 13 i numer 9, już są projekty, już jest po przetargach nawet w jednym przypadku i w związku z tym spodziewamy się, że na jesieni, we wrześniu rozpocznie się modernizacja zagrody numer 13, potem kolejny to będzie w oparciu oczywiście o środki unijne z funduszy europejskich dla Pomorza, które są dystrybuowane z poziomu tutaj samorządu. Łącznie spodziewam się, że do 30 milionów może być wydatkowane zaplanowanych na te kolejne dwie zagrody. No a jeśli chodzi tutaj o pozostałe zadania, no to służba zdrowia, jeszcze raz służba zdrowia, czyli prawie 60 milionów, to będzie duży projekt realizowany z Krajowego Programu Odbudowy i Wyrównywania Szans, który będzie realizować Szpital Wojewódzki Specjalistyczny im. Janusza Korczaka. To są, no kwota jest duża, prawie ponad 50 milionów, to jest właśnie z KPO. Ze względu na cezurę czasową, jaka jest do rozliczenia tego KPO, czyli do końca przyszłego roku praktycznie, no to w większości będą to zakupy i takie inwestycje związane z montażem tej aparatury, rezonans, sprzęt związany z onkologią i tak dalej. No na pewno standard usług jeszcze raz się poprawi. I drugi temat, który jest duży, ale czekamy, bo tutaj Centrum Zdrowia Psychicznego złożyło taki wniosek do Ministerstwa Zdrowia i teraz będzie trochę w arbitrażu, bo odwołanie napisał pan dyrektor do Ministerstwa Zdrowia, to tam jest kwota od 36 do 40 milionów, którą chcemy wydatkować na już oprojektowane dwa budynki pod psychiatrię dziecięcą przede wszystkim na zapleczu tego głównego budynku przy Centrum.
Bardzo ważny projekt.
Bardzo ważny projekt i to myślę, że wszyscy na to czekamy. Wszyscy mówią o psychiatrii dziecięcej, ale trzeba wreszcie działać. I teraz jeśli nie tu, to na pewno znajdą się środki. Na pewno pan marszałek będzie starał się, aby ta inwestycja została zrealizowana.
Ale te pieniądze są, rozumiem, tak? Zagwarantowane?
Jeszcze jest walka o to, ponieważ...
A jakiej kwocie mówimy?
36 milionów. No może to dojść z wyposażeniem do 40 milionów. Jest projekt, jest pozwolenie na budowę. No bardzo, myślę, że dla wszystkich tutaj bardzo, bardzo ważna sprawa, bo dzieci ze Słupska jeżdżą do Gdańska, do...
O ile są miejsca, bo wiem, że ich brakuje.
Miejsca, tak.
Brakuje.
I to jest problem. Także w tym zakresie się koncentrujemy w najbliższym roku i przyszłym roku.
Marcin Kowalczyk.
Dla powiatu słupskiego to przede wszystkim rekordowy rok inwestycyjny po aktualnej...
No chwalił się ostatnio pan dyrektor Ożarek, że 112 milionów ma w budżecie i ma co robić.
W WPF-ie, tak? Ale na ten rok to, jak dobrze pamiętam, ponad 90 milionów, blisko 100. Po inwestycjach, ogólnie inwestycje majątkowe, tak? Ja tutaj na początku przede wszystkim zacznę od taboru autobusowego, tak? Ogromne dofinansowanie, jest to inwestycja dwuletnia, 15 naszych hybrydowych, nie wspomnę tutaj oczywiście o spółce, która otrzymała też na 10, tak? To jest ogromne. Inwestycje drogowe to drugi temat, tyle co się dzieje na terenie powiatu, to jeszcze się nie działo. Zacznę tutaj, no jest wójt gminy Główczyce.
To właśnie się uśmiecha cały czas, bo ten autobus będzie jeździł pewnie.
Wielka wieś, tak? Ogromna przebudowa.
Ale
tak?
Też od dzisiaj tam chyba jakieś utrudnienia, tak? W związku z tym.
No jeszcze dzisiaj udało się przejechać, ale myślę, że już jutro mogą nastąpić.
Także obiekt mostowy, tak? Właśnie będzie przebudowywany. W związku z tym, no... Otwieraliśmy niedawno most, tak, za ponad 5 milionów, tak, w ciągu dwóch lat dwa obiekty mostowe w tej samej miejscowości, tak, wiele dróg powiatowych, rozpoczęliśmy też otrzymane dofinansowanie przypomnę, z atomówki, tak, 19,5 miliona, tam jest 28 odcinków drogowych, do kilometra oczywiście, ale ogromne dofinansowanie razem wspólnie z samorządami gminnymi, wkład własny. No rozpoczęliśmy z tych inwestycji, no to co, Szczelinko, Niepoględzie w kierunku Jamrzyna, ale też działamy i kończymy Łady, tak, ostatnie te edycje, czyli tutaj na Dobieszewie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tak jak wspomniałem, Wielka Wieś czy Wielichowo skrzyżowanie, tak, ogromna ilość dróg, ponieważ no wydatki majątkowe na inwestycje to ponad 33% w tym budżecie, także ogromne inwestycje. Nie wspomnę oczywiście o naszym pałacu zabytkowym, co tam się dzieje, tak? To są inwestycje, wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej, drogi przeciwpożarowej, to ponad 5 milionów złotych, tak? Ogromne dofinansowania, także nie zwalniamy, cały czas inwestujemy, a to w tym roku naprawdę będzie widać po naszych drogach powiatowych.
Rafał Deterka, ucieszony, bo pewnie te autobusy też będą jeździć do gminy Główczyce.
Ucieszony, chciałbym oczywiście więcej, ale bardzo cieszę się, że właśnie wspólnie działając razem z powiatem udaje się realizować te zadania, bo do tych zadań, które powiat realizuje na terenie gminy zawsze dokładamy i będziemy dokładać, bo to jest jedyny sposób, żeby ten montaż finansowy zrobić na tyle bezpieczny, aby zadanie potem finalnie zrealizować. Są oczywiście pewne utrudnienia dla mieszkańców, ale też mieszkańcy są wyrozumiali, bo wiedzą, że jeżeli no, tak duża przebudowa jest prowadzona, no to trzeba wykazać się cierpliwością. możliwością, żeby potem zyskać na bezpieczeństwie i komforcie jazdy, ale również poprawia się ta infrastruktura również dla pieszych. Oczywiście sami też jako gmina realizujemy swoje własne zadania inwestycyjne. Kończymy właśnie dużą modernizację największej oczyszczalni na terenie gminy. Ponad 12 milionów będzie nas to kosztowało, ale zyskamy taki bufor bezpieczeństwa, że w przypadku rozwoju tej infrastruktury kanalizacyjnej będziemy mieli jeszcze zapas do przetwarzania tych ścieków. Pracujemy również nad kanalizacją w Pobłociu. Myślę, że na jesieni będziemy już przygotowani do tego, aby przetarg na to ogłosić. Trudne zadanie liniowe z dużą ilością osób, które muszą stosowne zgody wyrazić, więc nie jest prosto to spiąć. Projekty kilka razy były aktualizowane.
Nie tylko o zgody chodzi, ale też o wydanie swoich pieniędzy na jakieś przyłącza i tak dalej.
No
tak?
Właśnie, to też jest
to kosztuje
trudny.
Wszystko.
To wszystko kosztuje. Zakładany wcześniej koszt w roku 2018, jak dobrze pamiętam, około 4 milionów. Obecnie po skosztorysowaniu wyszło nam 12, więc ta 12 gdzieś tam niestety nam się tam w tym budżecie co chwilę pojawia. Realizować będziemy też z zakresu gospodarki odpadami takie zadanie polegające na przebudowie i rozbudowie naszego PSZOK-u. Też duże zadanie, też potrzebne, ważne. Także troszeczkę tych inwestycji tam mamy. No jeszcze do termomodernizacji się też szykujemy. Wkrótce będzie ogłoszony również przetarg na to. Termomodernizacja będzie dotyczyła dwóch budynków. Na razie będzie to Klęcino, Świetlica i potem Ośrodek Zdrowia, który nabyliśmy swego czasu, jeszcze w poprzedniej kadencji też będziemy przygotowywać, żeby on już spełniał takie odpowiednie funkcje. Bardziej pasywnym stał się budynkiem, nie ponosić z tego kosztu. I parę dni temu, tuż przed moim urlopem, Rada Gminy przyjęła uchwałę o powołaniu spółdzielni energetycznej. Zaczynamy pracować nad transformacją energetyczną gminy. To bardzo ważne zadanie. Trzeba się do tego przyłożyć, wszystko dobrze przeanalizować, bo jest szansa na to, że korzystając z tych możliwości będziemy mogli obniżyć koszty energii elektrycznej, a może nawet pozyskać energię cieplną, co obniży koszty funkcjonowania samorządu. I taka koncepcja wielowariantowa została przez Radę już przyjęta. Taki zespół jako wójt powołałem. No i zobaczymy, co ten zespół wypracuje. Myślę, że pierwsze wskaźniki są bardzo optymistyczne dla gminy.
Ja myślę, że obniżenie cen energii to wielu o tym marzy, ale tak realnie to może powstrzymać wzrost kosztów. Nie wzrost, bo to będzie pewnie już duży sukces.
Jak zatrzymamy wzrost kosztów, to już będzie bardzo dobrze. Natomiast mam nadzieję skorzystać z tej ulgi, którą otrzymują spółdzielnie energetyczne, a to jest zwolnienie z opłaty przesyłowej i to jest 40 parę procent kosztów.
No tak.
Będąc przy gminie Główczyce, no to jeszcze trzeba wspomnieć, że droga 213 od kilku lat jest sukcesywnie uzupełniana, jeśli chodzi metodą tak zwanej dużej łaty. Dokładane są odcinki poprawiające.
No lepsze to niż nic.
Lepsze to niż nic. To jest o tyle trudna droga, że jest zadrzewiona, więc...
To nie jest zarzut. Każdy kawałek jest ważny do wyremontowania.
Dlatego trzeba niestety tylko...
Bo to jest turystyczna droga też przy
tylko
okazji.
Tylko remontową taką zrobić, ponieważ wchodząc w modernizację pełną, no to wchodzimy w wycinkę drzew. Niestety duże koszty tego są środowiskowe, więc to jest taka jakby trochę kompromis między potrzebami gminy, pilnością tej drogi. Być może w sytuacji, kiedy w przyszłości będzie budowana już elektrownia jądrowa i będzie się rozwijać ta energetyka tutaj w naszym terenie, SUPS będzie mimo wszystko, uważam, zapleczem takim kadrowym i pracowniczym też dla tej elektrowni, to i droga 213 będzie miała coraz większe znaczenie gospodarcze i wtedy można...
Panie dyrektorze, 4,3 kilometra tylko zostało, jestem optymistą.
Trzymamy kciuki. Słuchajcie, panowie, bo jeszcze jeden ważny temat, bo to jest argument, który się czasami pojawia, że właściwie dlaczego samorządy się angażują w remonty zabytków, kiedy to są na przykład czasami prywatne obiekty, albo na przykład są to obiekty kościelne. Nie lepiej wyremontować kawał drogi i żeby wszystkim to służyło, a nie tylko tym, co chodzą na przykład do kościoła. Marcin Kowalczyk.
No z punktu widzenia zabytków, no to przede wszystkim ta nasza perełeczka w Damnicy.
Tam to rzeczywiście zrobiliście rewolucję.
Cały czas inwestujemy. Zaczęliśmy od elewacji. Teraz aktualnie, no tak jak wspomniałem wcześniej, pokrycie dachowe wymieniamy za 2 600 000. Droga przeciwpożarowa już jest po przetargu, po podpisaniu umowy, tak? Stolarka okienna, ponad 1 000 000 zł, blisko 1 400 000. Także no, jest wiele inwestycji, gdzie gdzie moglibyśmy to zainwestować, a jednak mając tą perełkę, do tego dorzucamy działanie instytucji kultury oraz SOSW w Damnicy i ten zabytek, no, żyje, tak? Mamy przykład, no, też mamy swoją siedzibę starostwa powiatowego w Zabytkowym, jako zabytek, tak? Cały czas inwestujemy, bo wiemy, że jak przestaniemy inwestować w takie zabytki, no to jednak, no, tutaj będzie to ruina, zaniedbane i nikt do tego nie dołoży, ale za tym muszą iść przede wszystkim programy ukierunkowane właśnie na te zabytki, bo bez tego, bez dofinansowania, wiemy ile to kosztuje poprzez decyzje i uwarunkowania konserwatora zabytków, ta praca jest zdecydowanie droższa, no i dłuższa przede wszystkim, dlatego no wiele to kosztuje i bez tych programów, no, nie będzie tych inwestycji, a po prostu nas na to nie będzie stać. A jeżeli są dofinansowania, to jak najbardziej gdzieś te 50% zawsze wygospodarujemy i zadbamy, żeby ta perełka i dany zabytek funkcjonował przede wszystkim i istniał.
Marek Biernacki, mamy przykład byłych obiektów na ulicy Kopernika, były szpital wojewódzki, w jednej części tam się coś dzieje, rzeczywiście ktoś o to zadbał, w drugiej części niedawno mieliśmy pożar.
No to jest pewne nieszczęście, takie były obawy, ale no i nie możemy się skupiać na tym, co wyszło źle, bo tu rzeczywiście to już nie jest nasza wina, szukaliśmy nabywcy, bo szukaliśmy też możliwości wykorzystania tych obiektów na potrzeby województwa, no takiej możliwości ze względu na ich charakter nie było, zgłosił się po wielu latach i wielu przetargach chętny, który no, przedstawił takie propozycje. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami odbyły się przetargi, został ten obiekt sprzedany. Już teraz niestety na to wpływu nie mamy, choć serce się kraje, patrząc na to, co tam się dzieje. No to tu jest już teraz rola przede wszystkim władz miasta i nadzoru budowlanego dla Słupska jako miasta na prawach powiatu. Tutaj jest państwowy inspektor nadzoru budowlanego, jest też pani konserwator zabytków i dzisiaj tylko oni mogą tutaj interweniować i powinni interweniować, żeby nie doszło do spalenia tych obiektów, bo tym się może w końcu to sfinalizować. Jest też bardzo ważny i cenny obiekt, a tu już pytanie do właścicieli, do biznesu, który jest bogaty i mógłby zainwestować i mógłby klasę i ambicje pokazać, że chce coś z tym porządnego zrobić. Mówię przede wszystkim o browarze, który jest chyba dzisiaj najcenniejszy.
Tam z tego, co wiem, to jest po prostu konflikt wśród właścicieli, bo tam jest kilka osób, które są właścicielami i nie mogą się dogadać.
To są takie wytrychy, żeby nic nie robić. Natomiast my ze swojej strony możemy dać tylko przykłady te dobre, które zrobiliśmy, tak? Parę lat temu już prawie 10, tak, to będzie odkąd podjęliśmy modernizację tego drugiego kompleksu szpitalnego przy obrońcu Wybrzeża i myślę, że to jest dzisiaj
tu szapoba, tak, to piękny obiekt. Podobnie jak Pałac Damnicy, możemy się tym chwalić.
Tak, słyszałem, że turyści, jak przyjeżdżają, szukają Muzeum Pomorza Środkowego, zamku, no to myślą, że to jest to właśnie, no bo to jest takie wyniosłe.
To znaczy, że musimy bardziej postawić na edukację.
Tak, ale słyszałem takie, no mamy bulwary, które dzięki temu, że mamy Spichlerze 2 i to jest osobista decyzja pana marszałka, którego z dyrektorem Jaroszewiczem w 2012 przywieźliśmy, pokazaliśmy i nawet się długo nie zastanawiał, bierzemy oba i one były w prywatnych rękach, odkupiliśmy, zresztą w tych samych rękach, w których jest dzisiaj browar. Tutaj prawie 30 milionów poszło na remont i modernizację. Przypomnę, że Baszta Czarownic też jest naszym obiektem, tak? Spichlerze Richtera to też jest nasz obiekt. Wypiękniał budynek zamku, elewacja
skończona, tak?
Wspomnę też o całym Swołowie, gdzie już wydaliśmy około 25-30 milionów na zagrodę numer 8, zagrodę numer 14-15, a teraz te dwie kolejne, więc nie mówiąc o skansenie w Klukach, no to są obiekty, o które my dbamy, ale jeśli by w Słupsku nie było tego całego zakątka związanego z Muzeum Pomorza Środkowego, ze Spichlerzami, to bulwary nie miałyby takiego wrażenia, nie robiłyby, nie były tak piękne i miasto nie miałoby czym się chwalić. Jak patrzę, przewodniki miejskie, no to są głównie obiekty Urzędu Marszałkowskiego, z czego się cieszę, jesteśmy dumni z tego i nie
skończymy. Ale myślę, że jest to jakiś dylemat, bo myślę, że Rafał Teterka ma taki zawsze dylemat. Czy dać dofinansowanie nawet na cenny kościół, czy zrobić dzieciakom kawałek ścieżki rowerowej czy chodnika, żeby bezpiecznie poszły do szkoły. To jest naprawdę poważne wyzwanie.
No, ja wiem, ale
to jest niełatwy wybór.
My też tutaj wspomagamy te samorządy lokalne, bo co roku około 2 milionów złotych idzie na taki program dla tych, którzy nie są w stanie. Na przykład indywidualny właściciel w Swołowie też otrzymał, złożył wniosek, tak? Parafie też składały.
I też musicie potem odpierać takie pytania, czy to jest dobry wybór. Rafał Teterka.
Tak jak pan redaktor wspomniał, to pieniądz jest ważny niestety w tym wszystkim, ale też każdy samorządowiec ma tą świadomość, że po sobie chcemy coś zostawić. To jest dziedzictwo, które odziedziczyliśmy, chcemy przekazać dalej, więc nie unikamy odpowiedzialności za te zabytki również. Ale ważne jest, żeby pod te zabytki były dedykowane też odpowiednie programy, bo żadna gmina nie będzie w stanie spełnić uwarunkowań konserwatora i tych wszystkich obostrzeń, które spływają na dany samorząd, jeżeli chodzi o kwestie związane z finansowaniem remontu takich zabytków. Ja tylko nadmienię, że w tej gminie ewidencji zabytków na terenie gminy Główczyce to jest ponad 207 obiektów, a 18 z nich znajduje się w rejestrze.
207 w gminie Główczyce?
Obiektów. Tak. Mało tego, mamy ponad 290 stanowisk archeologicznych, z czego 10 jest objętych ochroną prawną, co nie znaczy, że na pozostałych można robić sobie.
To mam wrażenie, że w Główczycach CVP Historia powinna mieć swój oddział.
Możliwe, zapraszamy serdecznie. Teren jest piękny
bez żartów, ale naprawdę to jest dużo.
To jest bardzo dużo, ale myślę, że w większości gmin też podobne liczby są i teraz tak, mając odpowiednie środki finansowe, możemy o to zadbać. Natomiast w chwili obecnej przeprowadziliśmy taki duży remont kościoła w Stowięcinie. Oczywiście to było zadedykowane pod zabytki. Gmina tu tylko pomogła. Cały ciężar spadł na parafię, bo pan redaktor zapytał, czy kościoły, tak, bo nie wszyscy jednak do tego kościoła chodzą.
Takie pytania się pojawiają. Dlaczego mamy finansować remonty kościołów, które tam mają 200 czy 300 lat? Niech sobie to kościół sam remontuje.
Zgadza się. My
ja takie głosy słyszałem.
Mamy w gminie, w chwili obecnej jeszcze mamy środki około 70 tysięcy na zabytki i też jestem po rozmowie z proboszczami, bo to są jednak zabytki architektoniczne dla nas ważne. Przecież za 70 tysięcy my tego nie wyremontujemy, więc parafianie z całą pewnością muszą się liczyć z tym, że każdy z tych proboszczów podejmie próbę zgromadzenia jeszcze dobrego wkładu, aby to zrobić, bo inaczej się to nie uda.
Tak ustawowo dokładamy, ale do 50%.
Więc i nie więcej niż.
Nie więcej niż,
tak. I tu się pojawia kwota.
Tak, i to jest pewne ograniczenie,
i
ale
to jest pewna
marchewka,
pewien zgryz,
która zachęca
dla wszystkich
do tego, że właściciel też bierze na siebie odpowiedzialność.
No i dzięki temu kolejne pokolenia będą mogły się cieszyć też.
To te wysiłki wszystkie, żeby było ładnie i pięknie, będziemy wspierać. Bardzo dziękuję. Marcin Kowalczyk, wicestarosta Słupski, był naszym gościem. Marek Biernacki, Pomorski Urząd Marszałkowski.
Dziękuję
i Rafał Teterka, wójt gminy Główczyce. Dziękuję bardzo.